Człowiek jest istotą relacji, istotą społeczną. Jest pewne powiedzenie afrykańskie, które brzmi: człowiek dla człowieka jest najlepszym lekiem. I rzeczywiście, kiedy jest nam ciężko, gdy cierpimy albo przechodzimy przez wielkie pokusy w życiu, porażki w życiu małżeńskim, rodzinnym, w wychowaniu dzieci, w miejscu pracy, ogarniają nas jakieś choroby i tak dalej, wtedy szczera, braterska, ludzka bliskość i wsparcie mają nieocenione znaczenie. Pewne choroby i urazy, tego nie może uleczyć żaden lek oprócz miłości człowieka, ciepła, bliskości, słowa pełnego zrozumienia, spojrzenia, które dodaje odwagi, gotowości, by pospieszyć z pomocą. Potrzebujemy siebie wzajemnie, potrzebujemy wspólnoty. Wszystko to możemy połączyć z dzisiejszą Ewangelią, w której mowa jest o braterskim sposobie zachowywania się we wspólnocie. Jezus pragnie uświadomić nam trzy rzeczy, które są bardzo istotne i ważne, aby wspólnota mogła funkcjonować. Po pierwsze, odpowiedzialność za innych, która włącza braterskie upomnienie. Po drugie, odpuszczenie grzechów i porażek, urazów. Po trzecie, wspólna modlitwa, przez którą ogarnia nas Boża miłość i siła, abyśmy akceptowali siebie wzajemnie i szanowali w swoich odmiennościach. Ale jeżeli jesteśmy realistami i otwarcie przyglądamy się stanowi i stosunkom zachowywania się w społeczeństwie, w kościołach domowych, rodzinach, we wspólnotach parafialnych i innych, dzisiejszy fragment Ewangelii o upomnieniu i wspólnej modlitwie wydaje się niemalże nie do zrealizowania, niczym utopia. Dwa podstawowe warunki to wspólne życie, wspólna modlitwa. Od dawna znajdują się w kryzysie, chociaż człowiek w swojej istocie tak bardzo tego potrzebuje. Różne formy wzajemnych relacji tak jakby pękały w szwach, a wspólna modlitwa rzadko jest słyszalna. W takiej sytuacji nie jest wcale łatwo przyjąć upomnienie braterskie. Nasza osobista wrażliwość, błędny, chora duma, próżność są wielką przeszkodą w tym, abyśmy w ogóle starali się przyjąć upomnienie braterskie. Co ty będziesz mi mówił? Kim jesteś? Dlaczego uważasz się za świętego? Skąd masz to prawo, by mnie upominać? Łatwo może to wyjść z naszych ust i bardzo szybko czujemy się urażeni i odwracamy się do takich osób plecami i nie chcemy nawet ich już pozdrawiać. Jednak z drugiej strony, kto próbuje pośredniczyć w jakimś konflikcie, ryzykuje, że zostanie nazwany tym, który jest jednostronny, czy miesza się w cudze sprawy i mądruje. Jak zastosować rady z dzisiejszej Ewangelii? Ktoś powiedział, człowieku współczesności są trzy małe małpy, które się nazywają. Nic nie słyszał, nic nie widział, nic nie powiedział. Te małe małpy natychmiast reagują. Jeśli byłaby taka potrzeba, abyśmy kogoś ostrzegli o błędach, i te małpy udzielają nam rady. Nie słysz, nie widź i nie mów nic. bo lepiej na tym wyjdziesz. W innym wypadku bardzo łatwo narazisz się ludziom. Z drugiej strony istnieją trzy wielkie małpy z wielkimi oczami, uszami i językiem, które wszystko słyszą, widzą i mówią, ale nie z osobą, z osobami, które potrzebują upomnienia lub ostrzeżenia, lecz o tych osobach by je obmawiać. Wcześniej, gdy ludzie się spotykali, pili kawę i doszło nawet do powiedzeń: kawa rozmówczyni, kawa na przywitanie i na zakończenie kawa na pożegnanie. A dziś wydaje się, że wszystkie te kawy zlały się do jednej. Kawa obmawiająca, kawa obgadująca. Każdy, wszędzie i o każdym. Jest też kawa Facebook. Przy tej kawie są tylko zawody. Kto kogo bardziej oczerni, ugryzie, to jest niebezpieczny nauk. Ale jakoś to towarzyszy społeczeństwu ludzkiemu w historii, a również dziś. Dziś jeszcze w tym pomagają media. Wydaje się, że diabeł poprzez tę kawę facebookową posługuje się tym, aby wszystko zniszczyć. Dlatego dobrze uczynił grecki filozof, gdy polecił nam wszystkim trzy sita. O co chodzi? Przyszedł do niego pewien człowiek i powiedział: Sokratesie, chciałbym ci coś powiedzieć. A on: uspokój się powoli. Mam nadzieję, że to, co mi powiesz, że przesiałeś to przez trzy sita. Jakie sita? Pierwsze sito. Czy to prawda? Nie wiem, tak się mówi, piszą na Facebooku. Nie przesiałeś przez sito prawdy. Drugie sito. Czy to pożyteczne? A nie wiem. Być może tak, być może nie. Przez to sito też nie przesiałeś. I na zakończenie trzecie. Czy to dobre? Nie. Nie opowiadaj mi. Nie mów mi. I to jest bardzo ważne i istotne w naszej mowie, by nasze słowa były prawdziwe, pożyteczne i w służbie dobra. Bez względu na wszystkie te trudności, o których wspomniałem, pozostaje nakaz Jezusa o wzajemnym upominaniu. Mianowicie my nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za swoje osobiste zbawienie, lecz i za zbawienie innych wokół nas. Jezus rozwija myśl Ezechiela o braterskim upomnieniu, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, ale podkreśla taktykę, potrzebną dyskrecję, która pilnuje, strzeże opinii o drugim i dzieli odpowiedzialność z innymi we wspólnocie. Gdy twój brat zgrzeszy, idź do niego, rozmawiaj z nim w cztery oczy. Nie pisz od razu na Facebooku. Jeżeli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli ktoś błądzi błędną drogą, czyni głupstwa, mam obowiązek, by podejść do niego i ostrzec go o jego zachowaniu, przerwać milczenie. Często relacje ludzkie wnika fałszywa tolerancja. Boimy się nazwać rzeczy po imieniu, otwarcie komunikować, najpierw w cztery oczy. W przyjaźni ważna jest wzajemna korekcja. To jest bardzo istotne w życiu wzajemnym. Oczywiście łatwiej jest kogoś skreślić, nadać mu etykietkę, ale to jest nieodpowiedzialne. To nie ocala człowieka, lecz go niszczy. W sytuacji, gdy relacje ludzkie są napięte, ważne jest doświadczyć i poczuć, że drugi człowiek jest braterski w sposób braterski nastawiony, że nas lubi i życzy nam dobra. Ale potrzebna jest również pokora i nauka, aby przyjąć tę cudzą, dobrą krytykę. I tego nam brakuje, bracia i siostry. Pokora. My jedni za drugich jesteśmy odpowiedzialni, mówi Jezus. I Kościół jako wspólnota wiernych jest miejscem odpowiedzialności. Dlatego Kościół musi podnosić swój głos prorocki i bez upiększania, ale w pokorze i miłości ostrzegać ludzi, by wystrzegali się zła, a lgnęli ku dobru. I to czyni najwspanialszy członek Kościoła, którym jest błogosławiona Dziewica Maryja, która tak długo z matczynej miłości nieustannie nas upomina, abyśmy żyli Ewangelią, w której jest pełnia prawdy i abyśmy nie dali zwieść się ofertom tego świata i diabła. Jej wytrwałość, miłość i cierpliwość z nami jest niewymierna. Ona nas nie zostawia nawet wtedy, kiedy jej nie słuchamy albo nie traktujemy poważnie. I właśnie od niej możemy uczyć się, co znaczy być stałym nawet przy porażce. Nie dać odebrać sobie odwagi. Od niej, która jest rodzicem, zwłaszcza mogą uczyć się rodzice w upominaniu swoich dzieci, ale i my wszyscy razem. Jej metoda to miłość, pokuta, wytrwałość i powtarzanie tego samego, tylko innymi słowy, z innym akcentem we wszystkich jej orędziach. Odpowiedzialność jednych za drugich jest tak ważna i nie wolno nam o niej zapomnieć. Bez względu na porażkę czy sukces, o tym mówi nam pewna historia. Przed bramami piekieł stworzyła się wielka kolejka. Miejsca w piekle już się wypełniły, a kandydatów jest jeszcze wiele. Wychodzi stary diabeł i patrzy na kandydatów. Wypytuje ich, w czym zgrzeszyli, ale wydawało mu się, że oni jeszcze nie są na tyle dojrzali na piekło i muszą dokonać selekcji, bo nie ma wystarczająco dużo miejsca. Z boku zauważył człowieka, który siedzi na murku i przygląda się temu, co dzieje się przed nim. Diabeł zapytał go, co tu robisz? On odpowiada, nic. Nie możesz tak, mówi diabeł. Musiałeś ciężko zgrzeszyć, skoro tu przyszedłeś. Tamten odpowiada, nie wiem, że coś zrobiłem. Widziałem, ludzie się kłócą, ale to mnie nie obchodzi. To jest ich sprawa. Widziałem wiele niesprawiedliwości, ale po co mam się mieszać w to zło? Niech kto inny to rozwiązuje. Widziałem wiele biedy wśród ludzi, ale to jest ich problem. Są instytucje, więc niech to rozwiązują. Widziałem wiele podłej polityki, ale nie chciałem się brudzić. I tak kontynuuje swoje litanie, że do niczego się nie mieszał, ani w nic się nie angażował. Diabeł mówi, tutaj ty jesteś dla nas właściwy. Do ciebie należy najgłębsze miejsce w piekle. Wrzucili go na to miejsce i sam stary diabeł odsunął się od niego, bo wydaje mu się, że jest gorszy od niego. Bracia i siostry, ta negatywna historia jest bardzo pouczająca. Pragnie nam uświadomić, że nie wolno nam powiedzieć, nie obchodzi mnie inny. Mamy obowiązek odpowiedzialności za siebie wzajemnie. Nie wolno nam trzymać się postawy Kaina, który powiedział, nie jestem strażnikiem swego brata, dlatego później cierpiał z powodu męki, naniósł mu zło i nigdy więcej nie miał spokoju. Po drugie, to co Jezus chce umieścić nam w sercu w dzisiejszej Ewangelii, to odpuszczanie, przebaczenie, odpuszczanie grzechów. Przebacz bratu i siostrze. Wiemy, jak Piotr pytał Jezusa, ile razy przebaczyć? 7 razy? A Jezus mu odpowiada, nie 7 razy, lecz 70 razy 7. To jest zawsze od nowa. Kościół jako wspólnota wiernych jest miejscem przebaczenia i odpuszczania grzechów. Bóg podaje nam swoją rękę i wyzwala nas z grzechów w sakramencie spowiedzi świętej, co mam nadzieję, my wszyscy tu tak chętnie praktykujemy i powinniśmy to czynić zawsze od nowa. To, co Bóg czyni, my powinniśmy próbować czynić naszym braciom i siostrom. Tak jak On nam odpuszcza, tak i my powinniśmy przebaczać braciom i siostrom. Wówczas dzieło Boże jednoczy się z naszym działaniem i powstaje to, jak w niebie, tak i na ziemi. Ludzie, którzy spotkali Boga przebaczenia, stają się zdolni, by innym ludziom przebaczyć. I w ten sposób wspólne życie staje się możliwe i przyjemne. I po trzecie, Jezus jest świadomy, że braterskie upomnienie może przynieść owoc, że przebaczenie może działać uzdrowiająco, jeżeli jako trzeci istotny element wspólnoty zostanie w to włączony, czyli wspólna modlitwa. Wspólna modlitwa jednych za drugich i jednych z drugimi umożliwi nam, abyśmy odnaleźli drogę do siebie wzajemnie. Albowiem powiadam wam, jeżeli dwóch z was na ziemi zgodnie prosić będą, tego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Niestety, rozprzestrzeniony, chory indywidualizm ogarnął również modlitwę chrześcijańską. Ciężko nam jest modlić się razem. Modlitwa stała się jakąś rzeczą prywatną. Nie mamy przyzwyczajenia albo odwagi, by modlić się wspólnie z bratem i siostrą w konflikcie. Jezus wzywa do wspólnej modlitwy w napiętych i problematycznych sytuacjach. Być może dopiero we wspólnej modlitwie przed Bogiem jesteśmy zdolni, by otworzyć nasze rany, przygotować się i przyjąć pojednanie. Pewna kobieta opowiada mi, zawsze jakaś kłótnia w małżeństwie, znudzili się sobie wzajemnie, ale są tu dzieci, myślą o rozwodzie, ale są tu dzieci, jest odpowiedzialność. Mimo to zrozumiała to, co poleca Kościół, módlcie się wspólnie i udało jej się namówić męża, by wspólnie się modlili. I nagle odrodzenie. I zaczęli śmiać się. Z powodu jakichś głupstw się kłócili i ogarniali goryczą swoje życie. Naszej modlitwie powinna towarzyszyć poważna próba, bo gdzie dwóch lub trzech jest w imię moje, ja jestem pośród nich, mówi Jezus. A gdzie On jest obecny, tu jest uzdrowienie i zbawienie. Dlatego Kościół jako wspólnota wiernych powinno być miejscem wspólnej modlitwy. Zwieńczeniem jest Eucharystia, w której my wszyscy w naszej różnorodności łączymy się z osobą Jezusa Chrystusa, który przenika nas swoją miłością i pokojem, abyśmy my sobie wzajemnie darowali miłość i pokój. Dlatego nie jest pustą formą liturgiczną wezwanie kapłana. Podajcie sobie znak pokoju. Bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia, pedagogia Jezusa o wspólnym życiu podkreśla trzy ważne elementy: braterskie upomnienie, przebaczenie i wspólna modlitwa. Czyńmy to i pokażmy swoją odpowiedzialność za zbawienie siebie wzajemnie. Niech w naszych uszach odbijają się echem słowa pisarza Iwy Andricia, który powiedział: wszystko w życiu możemy utracić, ale najtrudniej jest, gdy stracimy ludzi. W życiu mimo wszystko najważniejsze są dobre relacje międzyludzkie. Wielkie zadanie, jakie stawia przed nami dzisiejsza Ewangelia, to abyśmy byli dla siebie wzajemnie lekiem. Amen.